Paweł Szymański, pracownia garncarnia Kamionek Wielki koło Węgorzewa. No cóż, dziadek Jurgielewicz, tak jak już jego poufale u nas w pracowni nazywamy, jest z nami co najmniej już od 15 lat, z tego względu, że jeszcze będąc pracownikiem Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, a już wówczas też i kierownikiem pracowni ceramicznej przy muzeum, rozpocząłem swoją, można powiedzieć, fascynację i podróż w kierunku takiej właśnie archaicznej ceramiki, która jest wytwarzana nie przy pomocy szybko obrotowego koła przez toczenie ex una massa, czyli z jednej po prostu bryły do góry, i tylko takimi troszeczkę okrężnymi technikami w różnym stylu i przy różnym zaangażowaniu technologicznym wykonywano te naczynia nie z jednego kawałka, zlepiano albo z dwóch, albo z trzech, albo z jednego, no w zależności jakie duże naczynie było i jakie były umiejętności. Zacząć wypadałoby chyba od narzędzi i materiałów. Czyli w tej technice, i tutaj już będziemy, dlaczego nazywali to techniką dziadka Jurgielewicza, dlatego że była to jedyna dokumentacja, jedyna dokumentacja zrobiona na bazie filmu Piotra Szackiego i jego komentarza z pracowni, która wówczas została jakby już powołana do istnienia po ponad 20-letniej przerwie w wykonywaniu tych naczyń. Jest to bardzo ciekawy materiał etnograficzny, historyczny, jeżeli chodzi o ten typ pracowni. Pracownia tutaj w Studzianym Lesie, aczkolwiek trudno jest mówić o pracowni, po prostu pomieszczenie w chacie, gdzie dziadek te garki wykonywał, zostało na potrzeby tego filmu przygotowane. Dziadek, czy też przy pomocy kogoś też, bo to już był wiekowy człowiek, odtworzył cały ten swój warsztat. Warsztat ten składał się z koła sponowego i tutaj tego typu koło też jest odtworzone. Zespołu narzędzi, które były potrzebne do wykonywania tych naczyń, czyli generalnie nożyk, to jest jakby podstawowe te narzędzie, tudzież mokra szmatka lniana, no i niesamowite dłonie tego dziadka. Następnie żarna, nieckowe do uzyskiwania kruszywa granitowego z roztłuczonego kamienia pozyskanego w łaźni. Miejscowa glina, aczkolwiek tutaj już jest znak zapytania z tego względu, że różnie w materiałach jest podawane. Jedne, że po prostu jest tylko skwitowane, że tą glinę się kopało. Profesor Pokropek pisał o tym, że glinę przywożono, więc to jakby jest rzecz do ustalenia jeszcze, jak to dokładnie wyglądało. W każdym razie zwykła, czwartorzędowa glina z wierzchniówka, taką, którą garncarze wydobywali. No i oczywiście piec chlebowy do wypału, cebarek z żurem do zakwaszania i mamy całą pracownię do odtwarzania takich bardzo ciekawych, w wyrazie archaicznych naczyń. W skrócie, jak to wyglądało? Wyglądało to w ten sposób, że glinę wcześniej namaczano, następnie na rozścielonym płótnie na podłodze nogami tą glinę wydeptywano. W międzyczasie dosypywano też potłuczone kruszywo granitowe, uzyskując konsystencję taką, jaką trza. Nikt tego po prostu nie mierzył i nie ważył, a nogi dziadka Jurgielewicza doskonale wiedziały, kiedy ta glina jest dobrze wydeptana i w jaki sposób, czy trzeba jeszcze coś dosypać, czy też nie. I następnie z tak przygotowanej masy garncarskiej były tworzone naczynia. Naczynia były tworzone w ten sposób, że wygniatano dno i zaczątek ścianki do pewnej wysokości, następnie przylepiano formowany w dłoniach wałeczek. Wałeczek ten przylepiano do krawędzi naczynia i takim bardzo specyficznym ruchem podciągająco ściskającym formowano te naczynie w postaci cylindra. Ten cylinder później doformowywano ruchami obrotowymi już koła sponowego, lekko potrącając nogą, dłońmi modelując ksiądz Brzusiec, do tego też jako narzędzie pomocnicze służyła taka deseczka, tak zwana łapka, dodatkowo jeszcze mokra szmatka i w wyniku tego powstawał garnek do gotowania wysokości, w zależności jaka była potrzeba, około 20, nawet do 30 cm. Obcinano, wyrównywano wierzch też bardzo pomysłowym narzędziem. Była w przypadku garków okrągłych, czyli wszystkich garków, była to niteczka zwieszająca się z sufitu, na której dowiązywano gwoździk, tak żeby zachować jednakową wysokość od góry. W przypadku łachanek, gdzie już mamy naczynie eliptyczne, było to jakikolwiek patyczek z wbitym gwoździkiem, który w ten sposób regulował wysokość tych naczyń. Następnie też następowało dość szybkie suszenie w piecu, na piecu i przystępowano do organizacji wypału. W piecu chlebowym układano wcześniej nagrzanym, oczywiście, to zapomniałem powiedzieć, wcześniej wygrzanym piecu układano tak zwaną podściółkę, czyli pomost z drewna. Na to ładowano garki, kilka niedużo, z tego względu, że te piece nie były za duże, aczkolwiek akurat u Jurgielwiczów ten piec już był jakby pod tym kątem powiększony i po pewnym czasie wygrzewania, dosuszania tych naczyń następował wypał bez doładowywania drewna. Jeżeli chciano uzyskać czarny kolor pod koniec tego wypału, można było jeszcze dodatkowo też włożyć wilgotne szczapy sosnowe, ale nie zawsze to robiono. W każdym razie, jak już uzyskano odpowiedni poziom wypału tej ceramiki, następowało hartowanie jej w wcześniej przygotowanym, wygrzanym też przy piecu zakwasie z mąki żytniej, często mieszanej z sokiem buraczanym, i takie gorące naczynie było hartowane przez zanurzenie w tym zakwasie, wędrowało później z powrotem do pieca i cały cykl produkcji naczynia był zakończony. Brzmi skomplikowanie, jak się to opowiada, jeżeli to się obserwuje, a szczególnie jeżeli się robi, to widać doskonałą prostotę. Trudno jest mówić o prymitywizmie, bo jest to pejoratywne określenie, ale była to doskonała prostota, która produkowała ściśle określone użytkowe naczynia. Cały proces wypału trwał około 4 godzin. To jeszcze też było uzależnione od grubości ścianek, od wielkości tych garków. Garntarze, którzy wykonywali te naczynia, doskonale byli obeznani z techniką. I tutaj trzeba powiedzieć, że to jest też pewna pamięć wielopokoleniowa, jak to się robi, żeby te naczynia wyszły. No oczywiście dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej trzeba było tą glinę przygotować, przywieźć, więc też jak wynika z danych etnograficznych, ten cykl był powtarzany w miarę zapotrzebowań kilka razy dziennie, a we wcześniejszych czasach prawdopodobnie w tym ośrodku większość rodzin trudniła się właśnie wyrobem naczyń w ten sposób produkowanych. Historia wyglądała w ten sposób, że będąc właśnie jeszcze pracownikiem Muzeum Kultury Ludowej, w muzeum odbywała się wystawa z obiektów wypożyczonych w Muzeum Etnograficznym. Przepraszam, w Warszawie też w ten sposób trafił do nas też film, który był prezentowany na tej wystawie i jakby oglądanie tego filmu wprowadziło mnie w ogóle w świat tego typu garncarstwa. Wcześniej absolutnie nie miałem ani, że tak powiem, pojęcia, ani kontaktu, bo też i nie interesowałem się wcześniej etnografią na tym poziomie. Po obejrzeniu tego filmu już wiedziałem, że coś takiego będę chciał zrobić. Okazało się, że jest tego się trudno nauczyć, bo już nie ma się kogo zapytać po prostu. Dane książkowe nie w pełni oddawały cały proces. Jak zwykle okazało się, że tylko obserwowanie i pisanie o tym to jest tylko jakaś tam część tego wszystkiego, co jest potrzebne do zrobienia tego. I metodą prób i błędów udało się w końcu zrekonstruować cały proces. Do tego trzeba było też wybudować piec, więc w pracowni też posiadamy tego typu urządzenie. No i w efekcie można te garki już produkować, co widać też tutaj na takiej mikrowystawce.